I dojechaliśmy do kolejnego przystanku w naszej trasie wzdłuż Warty. Trzeci poranek na tym odcinku naszej wakacyjnej trasy Częstochowa, miasto u stóp Jasnej Góry. Jeśli wychyliłbym się przez okno w siedzibie regionu Solidarności Częstochowskiej, to gdzieś w wieżę klasztoru bym zobaczył, ale nie wychylę się, ponieważ pada. Pada od dwóch dni, lato się skończyło, nastała przedwczesna jesień, rolnicy się cieszą, dzieci pewnie troszkę mniej, bo kiedy pada deszcz, to dzieci się nudzą i radiowcy również się nudzą albo mokną w strugach deszczu, przejeżdżając z miejscowości do miejscowości. Wczoraj Kozie Głowy, dzisiaj Częstochowa, stolica, kiedyś województwa, może w przyszłości również województwa, bo takie plany są wśród polityków, żeby odtworzyć województwo częstochowskie, żeby Jura miała swoją własną stolicę województwa, żeby nie była przyklejona do Śląska, bo Zagłębie zostawiliśmy dawno, dawno za sobą. Jesteśmy w nowej krainie, krainie kulturowej, a krainie, jeśli chodzi o tradycję związaną z Małopolską. Częstochowa zawsze do Małopolski, do Krakowa ciążyła i tak chyba jest po dziś dzień. To, czy tak jest, czy tak nie jest, to się okaże z poranka, który w tej chwili 18 lipca o 7.11 zaczynamy.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Jakoś rzekło, korzystamy z gościny Solidarności w Częstochowie, bo być może wielu z Państwa zapomina, że Częstochowa to jest 13 największe, najbardziej ludne miasto Rzeczypospolitej. Przed wojną było 8, teraz jest 13 i być może dalej będzie spadać, bo wyludnia się dość szybko. Niestety, ale to jest też miasto przemysłowe, stąd tym razem w czasie tej naszej wizyty w mieście u stóp Jasnej Góry trochę więcej światła rzucimy na stronę gospodarczą życia tego dużego, jak na Polskę, miasta. Ale zanim teraźniejszość, zanim polityka, zanim gospodarka, no to zacznijmy od początku, zacznijmy od historii. W studio jest profesor dr Sławomir Maślikowski, historyk. Dzień dobry.
Kłaniał się pięknie.
Co to jest za twór, profesor doktor? Ja pamiętam, na studiach był taki profesor Jerzy Topolski, bardzo znany polski metodolog historii i filozof historii, który posługiwał się podpisem profesor doktor. Myślałem, że to są czasy już zamieszku, a tu proszę, jeszcze żyją profesorzy, doktorzy.
Żyją i mają się bardzo dobrze. To nie tylko wymysł historii, ale to znak współczesności. O historii mamy coś powiedzieć.
Tak, tylko... ale to skoro już rozwiązaliśmy, to jakim pan jest profesorem w końcu?
Honorowym oświaty, proszę pana, z tytułem doktorskim.
Z tytułem doktorskim. To jest forma, która wróciła, ale forma nowa. Od kiedy? Ile jest osób takich jak pan?
Takich jak ja, zajmujących się historią, około 8 w Polsce.
I mających tytuł doktora i honorowego profesora oświaty, czyli i historyk, i pedagog.
Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście osób posługujących się, czy posiadającym tytuł honorowy jest trochę więcej, jak najbardziej.
Ale
natomiast mówimy o historii w tym
jest
momencie.
Jest 8, ale tylko jeden, Sławomir Maślikowski.
Tak, tylko jeden.
Jest w Częstochowie, nawet jest w naszym studiu, jest gościem Poranka Wnet. No dobrze, zacznijmy od początku. Miasto od zawsze było w cieniu klasztoru, zawsze było tak, że rozwijało się współzależnie z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
No współzależnie z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i to
czy
może
pod jej opieką.
Trochę przesady jest w tej formule, natomiast oczywiście pod jej opieką jak najpełniej. Aczkolwiek jeżeli byśmy spojrzeli na uwarunkowania kościelne i administracyjne, szczególnie z uwzględnieniem administracji kościelnej, no to muszę Państwu powiedzieć i muszę Panu powiedzieć, że w XIX wieku była jedna parafia, która nazywała się Częstochowa i ten stan rzeczy trwał praktycznie do utworzenia diecezji częstochowskiej w 1925 roku i Jasna Góra, prawda, instytucja, klasztor z wielkimi nadaniami ziemskimi i oczywiście z tą formułą sanktuarium maryjnego znanego w całym świecie i w całej Polsce.
No to których lat, których wieków sięga historia pisana, historia udokumentowana miasta Częstochowa.
No właśnie, no tutaj mamy pewne niedomówienie albo sprzeczności. Ja nie silę się na to, żeby to w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć, ale oczywiście no są źródła. Są źródła pisane. Po raz pierwszy nazwa Częstochowa jawi nam się w buli Innocentego II, tej słynnej buli z Pizy w 1136 roku. Później mamy jakby powtórzenie tego ponad 100 lat później, czy około 100 lat później, bo jestem historyk, nie matematyk, rok 1250, bulla Innocentego IV i tam również jest wymienione miasto Częstochowa z już na przykład mówiąc współczesnym językiem, dzisiejszymi dzielnicami Częstochowy, czyli tymi powiedzmy wsiami wtedy, prawda, przynależnymi do Częstochowy, generalnie do klasztoru jasnogórskiego w jakimś stopniu, który jeszcze nie istniał, ale który po roku powiedzmy 1382, prawda, na początku wieku XV te dobra jak najbardziej przejął.
Miasto z długą historią, bo mało który ośrodek miejski w Polsce może sobie szczycić się pierwszymi notatkami z wieku XII.
No tak by to wyglądało. No, przy czym oczywiście tam prawa miejskie do dzisiaj nie wiemy, kiedy Częstochowa otrzymała. Ale przyjmuje się powszechnie między rokiem 1370 a 77. Czyli ja bym powiedział tak, to jest jakiś taki może nie do końca pomysł Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, ale w momencie, kiedy Kazimierz Wielki umiera, to jakby Częstochowa, łącznie z Jasną Górą, w pewien sposób konsumuje ten dorobek cywilizacyjny korony Królestwa Polskiego i otrzymuje, no powiedzmy, umownie samodzielność.
Cokolwiek zostało z tego miasta średniowiecznego obecnie? Układ urbanistyczny, chociaż jakaś jedna ulica, która by świadczyła o tym mieście średniowiecznym.
Wiecie Państwo, no dzisiaj jak wchodzimy do Częstochowy, to ona nam się jawi jako takie właśnie miasto z dużą, wielką aleją, z taką przestrzenią, która jest postrzegana w wymiarze bardziej długości niż szerokości. Natomiast co dzisiaj zostało z tego okresu? No pewne pamiątki bardziej chyba duchowe niż materialne. No, Sanktorium Jasnogórskie jest chyba tym takim najpełniejszym świadectwem. Natomiast jeżeli chodzi o takie zabytki materialne z okresu średniowiecza, no to zostało ich niewiele. Oczywiście sam układ podjasnogórski plus ulice, dzielnica jasnogórska i tak dalej, no one nam przypominają o tej rzeczywistości, której niestety już się nie da wskrzesić i która dawno, dawno temu umarła.
Bo przecież są w dzielnicy małopolskiej, szeroko rozumianej miasta, które gdzie czuć duch historii. Wiele można o Częstochowie powiedzieć, ale na pewno nie to, że czuć tutaj jakikolwiek duch wieków średnich, raczej duch PRL-u. Później mamy czasy pierwszej Rzeczpospolitej, obojga narodów. Jak sobie radzi i w wieku złotym, XVI, ale też w wieku stali, w wieku XVII Częstochowa.
Duch PRL-u, proszę pana, duch PRL-u to czuć w całej Polsce. Ja nie chcę powiedzieć, że komunizm był doświadczeniem całej Europy, bo to wszyscy nasi radiosłuchacze wiedzą.
Inaczej go czuć w Kazimierzu Dolnym, a inaczej czuć go w Częstochowie.
No czuć, bo w Kazimierzu Dolnym, wie pan, czuć Wisłę i po prostu Wisła to królowa polskich rzek, natomiast Warta jest taką poddaną Wisły, co za tym idzie, płynie, wije się rzeczka jak błękitnastą rzeczka i w żaden sposób zapach, prawda, czy klimat wielkości, no tutaj mówimy o wodzie oczywiście, chociaż uważam, że mamy najlepszą wodę w Polsce. Mamy tą wodę wapienną, tak zwaną wodę jurajską. No to jest to kwestia tego poczucia. Natomiast no, możemy się spierać, na ile duch PRL-u jest obecny Częstochowie, na ile w Kazimierzu. To po pierwsze, a po drugie powiem panu tak, duch PRL-u ma się w Częstochowie bardzo dobrze. No, w Częstochowie przecież rządzi Zjednoczona Lewica, prawda?
I to niektórzy
uważają, że jest to jakiś tam relikt zamierzchłych czasów. No ale przed wojną, muszę panu powiedzieć, że w Częstochowie również przed II wojną światową ruch socjalistyczny miał się nieźle. Komuniści może już nie tak bardzo, ale w niedalekim Będzinie, tak jak wiemy, był burmistrz komunista i to też było swoistą efemerydą jak na realia II Rzeczypospolitej, aczkolwiek w historii nie takie rzeczy się zdarzały.
Chociaż Będzin to już ode mnie pamięci mieli Zagłębie.
Zagłębie, tak,
trochę,
Zagłębie.
Zagłębie, zupełnie
ale,
inny, zupełnie
ale muszę
inny region.
Powiedzieć, że Będzin był to jeden z ważnych ośrodków nowo powstałej w 1925 roku wspomnianej przez nas diecezji częstochowskiej, prawda, która niczym serce była jakby wpisana w geografię II Rzeczypospolitej i Będzin to jakby krańce tejże diecezji, prawda.
No dobrze, a ty czy coś zostało z miasta, które to istniało w czasie potopu szwedzkiego i potem w czasie Konfederacji Barskiej, cokolwiek.
Jasna Góra.
Tylko.
Jasna Góra i Kościół Świętego Zygmunta, który jest po przeciwległej stronie. Kościół, który też ma silne związki z Jasną Górą, bo był kościół pauliński, prawda? No, również można by wymienić kościół na cmentarzu Świętego Rocha, prawda? Kościół Rocha i Sebastiana, który świętych, prawda? Który też jest jakimś takim zabytkiem materialnym z tego okresu. Może podjasnogórska ulica Wieluńska jeszcze, prawda? Czyli tak jak powiedziałem, ten zespół zabytkowych kamienic w okolicach Jasnej Góry, odrestaurowanych, jednak odbudowanych i funkcjonujących w trochę innej formule niż w czasach, na których się teraz zatrzymaliśmy. Ale ja myślę, że chyba pójdziemy dalej.
Pójdziemy dalej, bo oczywiście czas jak zawsze
właśnie,
w radio nas goni.
Także muszę Państwu powiedzieć, że z okresu średniowiecza w Częstochowie zostało prawie niewiele.
I nowożytności również dużo się nie ostało. Ja specjalnie trochę pomijam historię klasztoru jasnogórskiego, bo na to jeszcze w poranku przyjdzie czas przy innej rozmowie. A poza tym historia klasztoru jest w miarę znana, a historia Częstochowy czasami niknie w cieniu Jasnej Góry. Wiek XIX to jest ten okres, który bardzo silnie wpłynął na tkankę miejską i na historię Częstochowy, wiek industrializacji, która również tutaj zagościła.
No tak, zdecydowanie jest to właśnie ta laicka tkanka miasta, prawda? Wtedy i w Polsce i zresztą nie tylko w Europie tworzą się nowe ruchy polityczne, również i Częstochowa tego doświadcza. Częstochowa jest dosyć silnym ośrodkiem urbanistycznym, jak pan zauważył. To są te lata rozwoju miasta, no poprzez między innymi fakt, że Częstochowa stała się jedną z ważnych stacji kolei warszawsko-wiedeńskiej, prawda, w połowie wieku XIX. Później zaczęto budować zakłady drukarskie, litograficzne. Później pojawił się też przemysł tak zwany lekki, bawełniany, no do powiedzmy początków II Rzeczypospolitej, czyli do początków XX wieku i trochę później Częstochowa była drugim miastem w Polsce, jeżeli chodzi o produkcję wełny, bawełny i pochodnych. Jeżeli chodzi o produkcję dewocjonali, proszę Państwa, to jest oczywiście naturalne i zrozumiałe, była pierwszym miastem w Polsce. Tak. Dewocjonalia mają się w Częstochowie do dzisiaj bardzo dobrze, a ich produkcja w wieku XIX, XX absolutnie zdominowała krajową produkcję tychże.
Kwestia pobierania opłat od pątników, od pielgrzymów na Jasną Górę zmierzających już zawita w wieku XVI, sporach między Radą Miasta a rajcami miejskimi.
Ależ oczywiście, proszę pana, to jest tak stary problem i tak...
Nie narodził się on za obecnej kadencji prezydenta.
Obecny, tak, tu niektórzy właśnie obciążali obecnych włodarzy miasta takim pomysłem, ale to nie jest pomysł absolutnie rządzącej w mieście lewicy i tu proszę jej nie demonizować. Absolutnie tutaj bronię lewicy częstochowskiej.
Jest
natomiast
za co demonizować.
W tej materii, absolutnie. Natomiast oczywista, że było to obecne i na początku wieku XX i zaraz po powstaniu Rzeczypospolitej to się wiązało na przykład z chęcią, powiedziałbym, nie tyle nawet odbudowy, ale budowy pewnej infrastruktury pielgrzymio-turystycznej. Tak byśmy powiedzieli. Te pieniądze miały być zawsze jakby wykorzystane choćby na budowę toalet w mieście, prawda? A wcześniej oczywiście miały umocnić czy potęgę miasta, czy zbudować, czy wybudować, dać pewne możliwości, aby miasto jeszcze pełniej obsługiwało ruch pątniczy zdecydowanie, bo Częstochowa pątnictwem stoi i będzie stała, prawda? Bo tego nikt nie zmieni.
chociaż rzeczywiście, gdyby patrzeć na pierwsze trzy nasze poranki, ktoś mógłby pomyśleć, że jedziemy nie wzdłuż Warty, ale wzdłuż trasy kolei warszawsko-wiedeńskiej, pierwszej kolei w Cesarstwie Rosyjskim, no poza krótką koleją Petersburg-Carskie Sioło, która była budowana dla zabawy carów, a tu była pierwsza duża przemysłowa.
Oczywiście, proszę pana, tu była Europa i tu ta kolej faktycznie zdała, i była potrzebna może przede wszystkim.
Dlatego się utrzymała i dała rozwój i Warszawie, i Zagłębiu Dąbrowskiemu, i Częstochowie.
Oczywiście.
Przy okazji 20-lecie międzywojenne, najważniejsze wydarzenie to jest utworzenie diecezji. Taka jest moja logika dziejów, a pana profesora jaka jest logika dziejów? Co było najważniejsze w 20-lecie międzywojennym?
Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Natomiast Częstochowa w 20-leciu międzywojennym rzeczywiście przeżywała taki okres renesansu i można mówić o tej współczesnej formie miasta właśnie od odzyskania niepodległości. No, bardzo dużo się wtedy działo, to wydarzenie bezprecedensu, utworzenie diecezji, bo to jakby umocniło rolę Częstochowy również w tych strukturach geograficznych z uwzględnieniem struktur administracyjnych Kościoła katolickiego, bo to jest rzecz wtedy dosyć istotna, najważniejsza. Wtedy też zresztą rozpoczęła się współpraca, powiedzmy, Kurii i Jasnej Góry. Tej współpracy do tej pory nie było, tak jak wspomniałem. Mieliśmy jedną parafię i mieliśmy świat Jasnej Góry. To były dwa zupełnie odrębne organizmy. Natomiast wiek XX, to znaczy lata XX wieku, II Rzeczypospolita, one spowodowały, że faktycznie miasto i to sakrum i profanum w tej pewnej formule jakiejś tam współpracy dla dobra miasta zafunkcjonowały.
Jakie były największe osiągnięcia II Rzeczypospolitej w Częstochowie? Przemysł udało się zachować mimo kryzysu?
Tak, udało się zachować. Nawet powiedzmy sobie szczerze, że w pewnym momencie i również przed kryzysem i po eksport do na przykład Australii polskich przetworów wełnianych, bawełnianych w znacznej części by pochodził z Częstochowy. No, poza tym rozbudowała się fabryka zapałek, jedna z pierwszych w Polsce w ogóle, można powiedzieć, oraz, proszę państwa, wulkanizacja, wodociągi. One dzięki pomocy kapitałowi zagranicznemu, dzisiaj byśmy powiedzieli głównie amerykańskiemu, ale też trochę francuskiemu, Częstochowa osiągnęła poziom jeden z najlepszych w Europie w tym momencie.
Zresztą do fabryki zapałek kiedyś państwa zabierzemy i zaprosimy. Jest tam również Muzeum Zapałek, chyba jedyne muzeum w Europie, przynajmniej tak mi się wydaje, szukając w mojej pamięci muzealniczej po Europie.
Tak.
I co jest symptomatyczne i bardzo istotne, był to zakład, który został przekształcony i nie sprzedany zachodniemu inwestorowi, nie zniszczony, tylko przekazany, udało się go przejąć przez samych pracowników, dlatego zakład pracuje po dziś dzień i po dziś dzień zapałki wyrabia.
Tak, wyrabiam zapałki szwedzkie właśnie. Ciekawe, że nie ma w Szwecji takiego muzeum, a jest w Częstochowie akurat,
Jest w Częstochowie, kiedyś do fabryki i do muzeum zapałek.
Państwa
zaprosimy i stamtąd poranek zrealizujemy. Druga wojna światowa odbiła swoje piętno w Częstochowie.
Zdecydowanie druga wojna światowa pogrążyło miasto, chociaż w wymiarze biologicznym trzeba powiedzieć, że ubyło nas około 20 tysięcy. No może nie nas, ale mieszkańców miasta. Ze 138 tysięcy, których odliczono w spisie powszechnym przed drugą wojną, ta liczba, która została podjęta, sformułowana w roku 1945, jest pomniejszona właśnie o 21 tysięcy. I dużo to i mało. Oczywiście Częstochowa, tak jak i wszystkie miasta Polski, doświadczyła okropności wojny. Tutaj absolutnie dementuję informacje, które gdzieś tam możemy znaleźć w internecie, że miasto nie było bombardowane. Otóż miasto było bombardowane 1 września, 2 września mamy ofiary tych bombardowań, które się zamykają liczbą ponad 100. Mamy wreszcie krwawy poniedziałek z 4 września 1939. Dzień po zajęciu miasta, bo Niemcy, przypomnijmy, do Częstochowy weszli w niedzielę 3 rano. I powiedzmy, to jest pierwsza zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona w Polsce na taką skalę. To jest pierwsze ludobójstwo, które zostało popełnione w czasie II wojny światowej. O tym niestety też za mało mówimy, za mało wiemy. Natomiast rzeczywiście wtedy ofiary mieszkańców mieszkańcy Częstochowy, no, w liczbie, różne mamy szacunki, zgodziliśmy się z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny w świecie badających problem na liczbę 500 000. To obywatele miasta, którzy w tym momencie utracili swoje życie. No i zbrodnia przeszła rzeczywiście tak jak...
W tym jednym mówię, dniu.
W tym jednym dniu, tak, dokładnie. Tak, tak, tak. To jest największa zbrodnia przeciwko, ja powtarzam, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, z której Niemcy do dzisiaj też chyba się nie rozliczyli, prawda? Krwawy... Ale nie postuluję tutaj, żeby temat jakby, może przy okazji, prawda, rewindykacji, prawda, zapytać również i o to.
Rzeczywiście, 4 września, krwawy poniedziałek, warto tym pamiętać nie tylko w Częstochowie.
Pierwszy. No tak, szczególną pamięć, to muszę Państwu powiedzieć, taka ciekawostka, jest takie Towarzystwo Przyjaciół Częstowy w Kanadzie i razem z tym towarzystwem i panem Piotrem Zaremskim z Łodzi nakręciliśmy film na ten temat, na temat krwawego poniedziałku w Częstochowie. To jest też obraz, który można gdzieś tam zobaczyć. Drugie ważne wydarzenie z historii Częstochowy, no to jest fakt już końca wojny.
Właśnie to chciałem, do tego chciałem nawiązać, bo jeżeli zapytamy radiosłuchaczy, jakie były stolice Rzeczpospolitej, no to pewnie ktoś wymieni Kraków, Warszawa, ktoś z większą erudycją dołoży jeszcze Poznań i Gniezno równocześnie jako grody sołeckie w czasie pierwszych piastów i monarchii patriarchalnej. Ktoś jeszcze przypomni sobie Łódź, że była przez chwilę miastem stołecznym, ale to, że Częstochowa była miastem stołecznym, to już niewiele kto pamięta.
Chełm lubelski byśmy powiedzieli, prawda? Kiedy ta władza się instalowała, nowa władza w 1944 roku, tam Chełm lubelski był stolicą. Tak, natomiast rzeczywiście świadomość tego faktu, że Częstochowa była stolicą państwa polskiego, no jest dosyć mała. Rzeczywiście jest dosyć mała i powiedzmy sobie, że po upadku Powstania Warszawskiego na przełomie roku 1944-45 Częstochowa taką rolę pełniła, przy czym była tą stolicą wojenną, bo władze cywilne jednak przeniosły się do Milanówka. No bliżej im tam było z Warszawy, to jest zupełnie jasna sprawa. W Częstochowie funkcjonowały, można powiedzieć, najważniejsze organy tego państwa podziemnego, włącznie z generałem Leopoldem Okolickim, ostatnim komendantem Armii Krajowej, który również w Częstochowie 19 stycznia 1945 roku Armię Krajową rozwiązał. No tutaj działał również i cały sztab, prawda, czyli tu można by wymienić całą tą elitę wojskową, generała Nila, prawda, Fielorfa Nila, prawda, wszystkich, absolutnie wszystkich, których wymienić by trzeba.
To jeszcze na koniec poproszę o przypomnienie
to
jednej...
To już koniec.
To już niestety koniec, bo taka piosenka, to już koniec chyba. Taka piosenka była...
No to jeszcze tylko muszę powiedzieć...
PRL, coś z PRL-u, jakoś jedno wydarzenie, które może będzie dla nas odkrywcze.
Dla nas odkrywcze wydarzenia to są dwa, to znaczy jedno to jest próba budowy przez komunistów tunelu na Jasną Górę i jakby zamknięcie drogi dla pielgrzymów, a drugie wydarzenie to rok 1981, protest w robotniczym klubie IKAR, protest Solidarności Częstochowskiej, która wtedy dopiero zaczyna nazywać się Solidarnością, buduje swoje struktury i odwołanie wojewody w sposób bezkrwawy. Jedyne takie wydarzenie w Polsce, prawda? Jeden wojewoda został zastąpiony drugim wojewodą i to jest fakt bezsprzecznie bardzo ważny. To był rok 1981, to jest dokładnie 19 listopada. Natomiast muszę dopowiedzieć, proszę Państwa, po upadku Powstania Warszawskiego przez Częstochowę przeszło ponad 20 tysięcy uchodźców, głównie z Warszawy i to jest też dla Radia Wnet informacja i dla słuchaczy dosyć istotna. Częstochowa i Warszawa ma bardzo silne związki, są to miasta wręcz bliźniacze, blisko siebie, od zawsze.
Województwo częstochowskie powinno wrócić.
Oczywiście Częstochowa żąda dostępu do morza. Ja zawsze, kiedy mogę, o tym mówię, promuję, to jest hasło naczelne moich spotkań z rodakami, prawda, w kraju i za granicą. Powtórzę to dzisiaj. Częstochowa żąda dostępu do morza. Jest racją, polską racją stanu, aby Częstochowa posiadała województwo ze względu przynajmniej na te kwestie, które pan poruszył. Etniczność, historyczność, kulturowość.
I wielkość.
Małopolska. I wielkość, oczywiście.
13 miasto.
Imperializm, skoro wypowiadam takie hasła, to kontekst jest jak najbardziej imperialny. Częstochowa tak, Katowice nie.
Profesor dr Sławomir Maślikowski, historyk, pedagog, rodowity, tak?
Tak, rodowity zdecydowanie. Świadomie wybrałem Częstochowę ze względu na wodę i Jasną Górę, albo Jasną Górę i wodę.
Był gościem pana Kawneta, to bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu.